Witam Państwa, Lech Pilarski. W programie o maturach i próba oceny, co w tym systemie kontroli wiedzy młodzieży funkcjonuje nie najlepiej. Ponadto o reformie uczelni wyższych. Jest ona realizowana od kilku lat. Zmieniła wiele w szkołach wyższych, ale czy na dobre? Również w programie o nowym sposobie kształcenia kadry naukowej powstały szkoły doktoranckie. Czy zmienią one wiele w przygotowaniu kadry naukowej uczelni? Czy jest to próba, która daje możliwość ustabilizowania się przyszłych doktorów w sensie ekonomicznym? I czy tylko to? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu dzisiaj Łukasz Kierznowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant, ale także członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
To zaczniemy od właśnie reformy. Jest ona wdrażana od kilku lat, została ustanowiona konstytucja dla nauki. Wiele się w uczelni zmieniło. Jakbyście państwo porównali strukturę uczelni sprzed kilku lat ze współczesną, różnica kolosalna. Wiele wydziałów zginęło, powstawały nowe, są instytuty inne, zostały polikwidowane. No właśnie, jak pan ocenia tę reformę, jej przebieg?
Faktycznie jest tak, że 1 października 2019 roku był chyba ten punkt kulminacyjny etapu wdrażania reformy, bo weszły w życie nowe statuty uczelni. Ustawa, ta tak zwana Konstytucja dla Nauki, czy ustawa 2.0, bo tak też była nazywana, czyli nowa ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, weszła w życie 1 października 2018 roku i ten rok do 2019 roku to był rok, w którym uczelnie przygotowywały nowe statuty, w których można było na nowo, w inny sposób niż dotychczas, ustalić wewnętrzną strukturę organizacyjną uczelni. Te statuty weszły w życie w dniu 1 października 2019 roku. No i faktycznie jest tak, że w przypadku wielu uczelni te zmiany strukturalne wewnętrzne są znaczące. I to nie tylko zmiany w zakresie właśnie jednostek organizacyjnych, czyli wydziałów, instytutów, no ale te zmiany są oczywiście szersze, bo to są także zmiany pracownicze, nowe regulaminy oceniania
tak,
pracowników.
Bo weszły dziedziny naukowe i ludzie czasami z wielu różnych wydziałów musieli się spotkać w zupełnie innym miejscu.
Zgadza się, bo problemem wielu uczelni było także to, że badania w tych samych dyscyplinach naukowych nierzadko były prowadzone w różnych jednostkach organizacyjnych. Mało tego, na wielu uczelniach dochodziło do takich zjawisk, że te jednostki rywalizowały ze sobą, na przykład o środki finansowe na badania, o granty, o uczestnictwo w
międzynarodowych konferencjach. Mimo, że zajmowały się mniej więcej tą samą dziedziną.
Tak, to samo, na przykład informatyką, na przykład jakimś rodzajem inżynierii, prawda? Były przecież także takie uczelnie, na których prowadzono kilka kierunków studiów o tej samej nazwie, ale prowadzonych przez różne wydziały, na przykład. Tak? Ustawa w pewnym zakresie to konsoliduje, to znaczy zawiera pewne instrumenty stymulujące współpracę naukowców w ramach poszczególnych dyscyplin, konsoliduje także dyscypliny naukowe, bo ich jest prawie dwa razy, czy ponad dwa razy mniej niż było do tej pory. Także te procesy trwają już od kilku lat, trwać jeszcze będą przez najbliższe lata. Jakie efekty ostatecznie przyniosą, to pewnie będzie można oceniać dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym.
Chociaż niektórzy zwracają uwagę, że poczyniliśmy pewien dziwny zabieg ze względu na to, że cały świat idzie w kierunku łączenia dziedzin, a my je bardzo wyraźnie określiliśmy i podzieliliśmy. Mhm. Co powoduje, że na przykład biotechnologie albo różne bioinformatyki, jest problem z prowadzeniem tego rodzaju łączonych badań, bo trzeba się wyraźnie określić. Albo się zajmuje biologią, albo się zajmuje informatyką. Nie da się pogodzić. A świat w przeciwnym kierunku zmierza.
Można powiedzieć tak, że faktycznie jest tak, że najlepsze wyniki badań naukowych, największe odkrycia powstają zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj, na styku dwóch różnych albo więcej dyscyplin naukowych. Tak? Natomiast jest tak, że sam fakt dokonania podziału całej działalności naukowej na pewne dziedziny i na pewne dyscypliny jest zabiegiem o charakterze administracyjno-organizacyjnym. Tak bym to określił. Tak? Czyli każdy naukowiec musi w pewnym sensie określić się, w jakiej dyscyplinie albo w jakich dyscyplinach prowadzi badania. Natomiast nie stoi to oczywiście na przeszkodzie, aby prowadził te badania na styku różnych dyscyplin. Problem, jaki w tym zakresie występuje, jest inny. Mianowicie taki, że jak się jest przypisanym do jakiejś dyscypliny, no to najlepiej w tej dyscyplinie publikować na przykład wyniki naszych badań naukowych, prawda? I to już może być dla wielu naukowców problematyczne.
Ale no bo problemów... mamy biologa, który współpracuje z chemikiem albo z inżynierem, czyli w zakresie bioinżynierii, no, zrobią coś fantastycznego, fantastycznego, ale jeden musi opublikować na stronie biologów, a drugi musi opublikować na stronie inżynierów.
Zgadza się.
I żeby policzyć te dorobki naukowe.
Nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej jest pomyślany w taki sposób, że zasadniczo tego typu osiągnięcia naukowe powinny być uwzględniane i dla jednego, i dla drugiego naukowca. Ale wiadomo, że zawsze w takich obszarach można byłoby jeszcze dopracować instrumenty.
Poprawić czy lepsze. Zostawić?
Być może poprawić. Jest tak, że bardzo wiele nowych instrumentów, które zostały wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jest weryfikowanych
w praktyce,
tak? Nazywamy to, powiedzmy, law in action. Prawo jest prawo w ustawach i prawo w działaniu, i to prawo w działaniu obecnie obserwujemy. I to oczywiście nie jest tak, że wszystkie te elementy okażą się trafne.
Czy Rada Główna Szkolnictwa Wyższego dostrzega to i czy będą prowadzone prace, żeby no właśnie to prawo udoskonalić, żeby nie dochodziło do takich no trochę i czasami niesprawiedliwości.
Oczywiście, no Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podobnie jak i inne organizacje działające w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, inne gremia, nie patrzą bezkrytycznie na stan prawny w sferze szkolnictwa wyższego i nauki. Oczywiście pewne rozwiązania nietrafne, pewne rozwiązania, które się nie sprawdziły, zawsze będą. Staramy się je identyfikować i wskazywać. Rada jest tym ciałem przedstawicielskim, jest instytucją przedstawicielską systemu szkolnictwa wyższego i nauki, gdzie można powiedzieć, grupują się poglądy i interesy różnych grup środowiska akademickiego, bo i studentów, i pracowników, i rektorów, i doktorantów, także te wadliwości będą na pewno wskazywane, jak sądzę.
Z informacji, które do pana docierają i z różnorodnych debat, w których pan uczestniczy, czy podlaskie uczelnie przetrwają ewaluację w przyszłym roku, bo wielu ma ogromny strach w oczach, myśląc o owej ewaluacji za półtora roku.
Zacznijmy może od tego, że sama ewaluacja jakości działalności naukowej, czyli można powiedzieć szeroko proces zmierzający do przyznania danej uczelni w zakresie danej dyscypliny naukowej, pewnej kategorii naukowej, ma znaczenie o wiele większe niż dotychczas, bo od wyników ewaluacji będą zależały no, chociażby tak zwane tradycyjne uprawnienia akademickie, jak na przykład uprawnienia do nadawania stopni naukowych, tak? Stopni doktora czy stopni doktora habilitowanego. A zatem to jest absolutnie kluczowy obszar działalności uczelni, na którym teraz wiele władz i dziekańskich, i rektorskich się skupia. I słusznie. I może niedobrze, że to czasami jest strach, natomiast dobrze, że to coraz częściej jest daleko posunięta atencja w zakresie osiągnięć naukowych pracowników uczelni i działania zmierzające do maksymalizacji tych wyników naukowych działalności podlaskich uczelni. Ja powiem szczerze, raczej byłbym spokojny, jeżeli chodzi o nasze podlaskie uczelnie, co nie oznacza, że nie musi na naszych białostockich uczelniach, czy na Politechnice, na Uniwersytecie Medycznym, na Uniwersytecie w Białymstoku, że nie muszą zostać dokonane zmiany. Oczywiście muszą być, te zmiany się dzieją, one są niekiedy nawet bardzo głębokie. I mam takie przeczucie, mam takie przeświadczenie, bo także jako pracownik uczelni w nich uczestniczę, że są to zmiany na lepsze.
Teraz, jeśli pan pozwoli, byśmy się skupili na takim zabiegu, który też się dokonał wraz z reformą uczelni wyższych. Ograniczono liczbę studentów, a właściwie dostosowano ją do liczby pracowników naukowych. No bo jest bardzo sztywny przelicznik, jeden naukowiec, 13 studentów. Czy to jest dobre? Bo na przykład w sferze informatyki mamy ogromne wyzwanie, ogromne potrzeby kadrowe. Niektórzy szacują je nawet na 100 tysięcy etatów. Ale uczelnie no, troszeczkę ograniczyły nabór, no bo musiały dostosować się do owych limitów, bo za tym wszystkim są pieniądze.
Faktycznie, ten nowy instrument systemu szkolnictwa wyższego i nauki, on funkcjonuje już od kilku lat. On wszedł w życie jeszcze przed wejściem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. No, w skrócie można powiedzieć, że poziom finansowania uczelni jest zależny od współczynnika liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich. I najbardziej optymalną sytuacją jest taka sytuacja, w której współczynnik ten nie przekracza 13 na jednego. Jest to model, można powiedzieć, zaczerpnięty z państw skandynawskich, z pewnością nie idealny, z tego względu, że różnie się kształtuje zapotrzebowanie na absolwentów uczelni posiadających specjalistyczne umiejętności i kompetencje w różnych dziedzinach, różnych dyscyplinach. Mamy takie dyscypliny, czy takie obszary życia społecznego, w których same uczelnie mówią, że to jest za mało. Pracodawcy nam mówią, że chcemy więcej. Rynek jest w stanie wchłonąć więcej ekspertów, więcej specjalistów, a my musimy obniżyć ten wskaźnik, aby nie stracić na finansowaniu. No, ale są też jakby zjawiska odwrotne, to znaczy takie zjawiska, w których wprowadzenie tego wskaźnika pozwoliło ograniczyć masowość kształcenia w takim stopniu, który powiedzmy, no, przed wejściem w życie tego współczynnika przybrał postać skrajną. Tak?
Jeżeli
dzisiaj mówimy o 13 studentach na jednego nauczyciela akademickiego, na niektórych uczelniach na przykład bywało to ponad 40, proszę sobie wyobrazić. Tak? Czyli w jakim stopniu
wpływało to na obniżenie jakości kształcenia?
Oczywiście nie ma mowy, aby tak znacząco poszerzyć zakres kształcenia, czy liczbę kształconych osób bez uszczerbku dla jakości tego kształcenia. To jest jasne i to dotknęło przede wszystkim nauki humanistyczne i społeczne. Zatem to, że w tym zakresie to ograniczenie nastąpiło, z pewnością jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast no, jak dokładnie sprawdzi się ten współczynnik, ten algorytm, można powiedzieć, w kolejnych latach, to jeszcze, jak sądzę, trzeba będzie badać w przyszłości.
A czy no, za tym przepisem nie stało również takie przekonanie, że skoro no, trzeba będzie wykształcić jednak, bo potrzeby rynku są tak ogromne, określoną liczbę absolwentów, to że uczelnie pójdą po rozum do głowy, ograniczą liczbę naukowców pracujących w dziedzinach niszowych, a zatrudnią więcej tych, którzy mają przygotować fachowców tam, gdzie potrzeby kadrowe są ogromne. No i nie widać było takiego skoku. Raczej uczelnie dosyć konserwatywnie. No mamy tylu naukowców, ograniczymy tę liczbę studentów i jakoś to finansowanie uda nam się zdobyć. No nie było tutaj takiej intensywnej działalności, żeby zwiększyć tam, gdzie jest popularność, liczbę kadry, a zmniejszyć tam, gdzie jest mniej popularnych zainteresowań.
Można powiedzieć tak, że faktycznie sytuacja, w której liczba studentów przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego jest zbyt duża, może być rozwiązana na dwa sposoby.
No
albo
tak.
Ograniczyć liczbę studentów, liczbę przyjęć na poszczególne kolejne lata studiów, albo rozszerzyć kadrę, prawda? To są dwa działania, które mogą wpłynąć na zoptymalizowanie tego współczynnika. Prawdą jest, że uczelnie zdecydowały się raczej na to rozwiązanie polegające na ograniczeniu liczby studentów, aniżeli na znaczącym rozbudowaniu kadry naukowej. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych uczelni powodowałoby to na przykład konieczność zatrudnienia drugie tyle, albo wręcz trzy razy tyle nauczycieli akademickich, ile było
w tych takich popularnych dziedzinach.
Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tych obszarach, w których istnieje największe zapotrzebowanie na wykształconych absolwentów uczelni, jest bardzo rozbudowany rynek pracy. Mówiąc w skrócie, oferta, jaka czeka na absolwentów tych uczelni na zewnątrz, na rynku pracy, jest niewspółmierna do tego, jakie warunki zatrudnienia proponują dzisiaj uczelnie. To można sprawdzić.
To jest znakomity przykład.
Informatyka jest znakomitym przykładem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło taki program ELA, Elektroniczne Losy Absolwentów. Można wejść na stronę internetową, wpisując kierunek studiów, uczelnie, można sprawdzić, ile absolwenci tych uczelni zarabiają. No, jeżeli wpiszemy odpowiednie kierunki w dużych ośrodkach, okazuje się, że osoba, która na przykład 2 lata temu ukończyła studia, zarabia 9, 10, 11 tysięcy złotych. Są takie branże. W tych okolicznościach bardzo trudno jest zbudować rzetelną kadrę naukową na uczelni, bo za takie pieniądze osoby o wysokich kwalifikacjach, a zwłaszcza mające predyspozycje do pracy naukowej, nie decydują się podejmować tej pracy. Jest to problem bardzo wielu dyscyplin naukowych. On może jest niedostrzegany w naukach humanistycznych i naukach społecznych. On może jest niedostrzegany w mniejszych ośrodkach akademickich, ale rektorzy, przedstawiciele dużych uczelni mówią, że my nie mamy kogo zatrudniać. Ogłaszamy konkurs na asystenta na uczelni, na adiunkta na uczelni i zgłaszają się bardzo słabi kandydaci.
Czy z tego powodu trzeba będzie adaptować czy zmieniać prawo o szkolnictwie wyższym w jakimś sensie, żeby próbować jakoś to pogodzić, te potrzeby gospodarcze i naukowe z możliwościami uczelni?
Myślę, że
prawnymi
ogólnym problemem polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest jego niedostateczne dofinansowanie. To jest problem, który toczy
globalnie,
polską sferę...
czyli wydatki na naukę.
Wydatki na naukę, rozumiane dwojako. Z jednej strony jako wydatki na badania naukowe, na realizację projektów badawczych i na ponoszenie kosztów tej codziennej działalności naukowej, bo jeśli tego nie będzie, możemy zapomnieć o tym, że kiedykolwiek dogonimy te państwa zachodnie.
Że będziemy nowoczesnym
przemysłem. A do tego zmierzamy. A z drugiej strony jest to oczywiście finansowanie samych naukowców jako pracowników, jako doktorantów, jako osoby, które muszą mieć pewne zaplecze socjalne, aby na tę pracę się zdecydować. Praca naukowa jest pracą wyjątkową także z tego względu, że wymaga wysokich kwalifikacji kwalifikacji jest bardzo obciążająca, jest niemierzalna w sensie liczby godzin etatowo. To jest praca, jak to się czasami mówi, full-time job. Jeżeli chcesz mieć wysokie osiągnięcie naukowe, de facto pracujesz cały czas. Na tę pracę decydują się w Polsce najczęściej pasjonaci. Ci, którzy czują w sobie ten dryg naukowy, czują w sobie to, że mogliby coś wnieść do rozwoju działalności ludzkiej w obszarze nauki. Natomiast osoby, które może nie mają tak ideowego podejścia, a kierują się takim pragmatycznym podejściem, to znaczy, no tutaj mogę zarobić 3000, a tutaj mogę zarobić 10 tysięcy, nierzadko robiąc to samo, albo prawie podobne rzeczy, w tym rachunku polskie szkolnictwo wyższe i nauka przegrywa. Niestety przegrywa. I to jest ten problem finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, on jest częściowo już rozwiązywany. Jest wprowadzony mechanizm w reformie, który wymusza rokroczne zwiększanie współczynnika produktu krajowego brutto na przenoszenie tego współczynnika na nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę. Więc ten proces będzie postępował i to jest z pewnością zjawisko korzystne. Natomiast nie ma co ukrywać, że tutaj jeszcze bardzo wiele przed nami. My byśmy musieli dwukrotnie czy trzykrotnie ten wskaźnik podnieść, abyśmy mogli mówić o tym, że w Polsce nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę są takie, jakie są w państwach rozwiniętych. Jak na przykład właśnie państwa skandynawskie, spośród których niektóre na przykład 3,5% PKB przeznaczają na naukę i szkolnictwo wyższe. My oscylujemy wokół jednego.
A za chwilę zajmiemy się maturami. Naszym gościem jest Łukasz Kierznowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Teraz proponuję, byśmy się skupili na maturach. Trochę ponarzekaliśmy na zmiany w systemie szkolnictwa wyższego, ale w międzyczasie pojawił się temat matur i pan też ma taki grant badawczy, który ma doprowadzić do oceny systemu funkcjonowania ocen maturalnych, w ogóle matur w Polsce. Dlaczego pan się tym zajął i dlaczego to jest takie ważne?
Faktycznie rozpoczynamy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu na realizację projektów badawczych Preludium. Projekt obejmuje ustalenie prawnych przyczyn nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych w Polsce. Abstrahując od tego, że już od 15 lat mamy w Polsce tak zwaną nową maturę, czyli nowy egzamin zewnętrzny, który kończy etap kształcenia średniego, a jednocześnie jest tym łącznikiem pomiędzy systemem oświaty a szkolnictwem wyższego, to od samego początku istnienia tego egzaminu w polskim systemie edukacyjnym mieliśmy do czynienia z takim problemem nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych. On oczywiście w pierwszych latach...
Co to znaczy nieprawidłowego?
Jest to sytuacja, w której mimo tego, że mamy do czynienia z ocenianiem arkuszy egzaminacyjnych w oparciu o ustalone i dość sformalizowane tak zwane klucze poprawnych odpowiedzi, mimo tego, że...
Standardy, jest pewien standard przyjęty.
Tak, jest wzór, powiedzmy, tak? Jest grono zewnętrznych egzaminatorów wyszkolonych, wyspecjalizowanych w ocenie tych egzaminów, a cały proces odbywa się na zasadach podwójnej anonimowości. To znaczy egzaminatorzy nie wiedzą, kogo oceniają, zdający nie wiedzą, kto ich oceniał, no to mimo tych bezpieczników, tak można to nazwać, nie dochodzi do tego, że wszystkie prace są ocenione w sposób prawidłowy. To znaczy zdarza się tak, że mimo udzielenia przez maturzystę odpowiedzi poprawnej, ta odpowiedź nie jest zaliczana. Oczywiście mówię to tylko o jednej stronie tego problemu, bo bywa też i odwrotnie.
Skąd te różnice?
To będziemy starali się ustalić. Jakie są przyczyny, że to zjawisko występuje, to jest właśnie przedmiot tego projektu badawczego, który na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczynamy.
Czy to może być związane z tym, na co wskazuje część nauczycieli i część młodzieży, że ten klucz odpowiedzi czasami nie pozwala na pewną kreatywność, na pewną samodzielną ocenę rzeczywistości i ktoś próbując odpowiedzieć na dane pytanie, czy opisując, pisząc jakiś esejik, no dochodzi do zupełnie innych wniosków niż oczekują egzaminatorzy, no i z tego powodu pojawia się ocena niewspółmierna do zaangażowania.
Ten problem faktycznie istniał. On kilka lat temu został już rozwiązany w taki sposób, że, bo o czym mówimy, o wypowiedziach otwartych w ramach egzaminów, na przykład o wypracowaniach z języka polskiego. Ten problem częściowo został rozwiązany, bo od kilku lat te wypowiedzi o charakterze pisemnym, własne prace zdającego są oceniane w sposób, jak to się mówi, holistyczny, całościowy, a nie w oparciu o sztywne ramy klucza. Więc ten problem częściowo jest rozwiązany. Natomiast samo zjawisko nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych związane jest raczej z czym innym. Mianowicie z tym, że polski system edukacyjny jest tak ukształtowany, że egzamin maturalny jest w zasadzie jedynym instrumentem, za pomocą którego jednostka realizuje swoje konstytucyjne prawo do nauki na poziomie wyższym. To jest zazwyczaj jedyna droga do tego, aby przejść z systemu kształcenia średniego na system kształcenia
wyższego. Nie masz matury, nie możesz być studentem.
Nie masz matury, nie możesz być studentem, a co więcej, wyniki matury decydują o twojej sytuacji w rekrutacji, czy miejscu na liście rankingowej. Z tego względu wszelkie zakłócenia, które mają miejsce na poziomie oceniania egzaminów maturalnych, przenoszą się jakby na ten proces. To znaczy ten proces rekrutacji na studia przez zjawisko nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych jest zniekształcany w pewnym sensie.
Czyli ktoś liczył na 200 punktów, dostał 150. Wszystko wydawałoby się, ocenianej osobie wydaje się, że prawidłowo odpowiedział, powinien te 200 punktów zdobyć, a tu się okazuje, że nie, nieprawda.
Zgadza się, przy czym podkreślić chcę, bo to też musi wybrzmieć i zawsze trzeba to jakoś zaznaczyć, że mówimy tutaj o zjawisku nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych rozumianych w sposób obiektywny. To znaczy chodzi o sytuacje, w których faktycznie doszło do błędnego ocenienia arkusza egzaminacyjnego czy pracy egzaminacyjnej, a nie o sytuacji, w której młodemu człowiekowi wydaje się, że on tutaj wszystko dobrze napisał, a jemu zła komisja egzaminacyjna nie dała punktów. I to też nie jest tak, że my to zjawisko obserwujemy tylko z tego punktu widzenia wypowiedzi maturzystów, ale to są fakty. Najwyższa Izba Kontroli zajmowała się problemem nieprawidłowego oceniania matur już dawno, bo pierwszy raport NIK-u w tej sprawie został opublikowany w 2014 roku. Drugi przed kilkunastoma dniami, jeszcze w grudniu 2019 roku, kolejny raport został w tej sprawie opublikowany. Wynika z niego, że spośród osób, które ubiegają się o podwyższenie wyniku, czy o ponowną ocenę egzaminu maturalnego. Tak, mają zastrzeżenia. Uważają, że powinni uzyskać inną liczbę punktów. 1/4 osób ma zmieniane wyniki, wymieniane świadectwo dojrzałości. To jest dość dużo. To jest 1/4, mimo że mówimy o osobach, które ubiegały się o zmianę wyniku, czyli jakby nie chodzi o wszystkich maturzystów, tylko o tych, którzy, no powiedzmy, mieli przeświadczenie, że ich wynik został ustalony źle i się ubiegali o jego zmianę, to mimo wszystko jest to wskaźnik dość duży. Na przestrzeni 4 lat, tym razem kontrola NIK-u z 2019 roku dotyczyła bowiem lat, jeżeli mnie pamięć nie myli, właśnie 14-18, ta sytuacja dotknęła około ponad 10 tysięcy osób w skali całego kraju, spośród około 40, które ubiegały się o tą zmianę. To jest dość dużo, bo miejmy też na względzie, że jakkolwiek są kierunki studiów, na które próg przyjęcia, czyli ten wynik maturalny, który musi uzyskać
jest bardzo niski.
Abiturient jest bardzo niski. Mało tego, nawet gdyby się nie dostał, no to są studia zaoczne, które powiedzmy nie są wysokopłatne, tak? Na przykład 3000 za rok, prawda? No ale jest też sytuacja odwrotna. Są kierunki oblegane, są kierunki takie, na które ubiegają się setki czy tysiące osób, ubiegają się o przyjęcie i tam każdy pojedynczy punkt jest na wagę złota.
I stąd ta walka o te punkty.
Stąd ta walka o te punkty, bo każdy punkt może zadecydować o tym sukcesie rekrutacyjnym, a jest też tak, że na przykład na kierunkach medycznych, no jakie są koszty, spójrzmy, jakie są koszty studiów zaocznych. Oni nierzadko idą w kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych za każdy rok.
Czyli taki błąd w ocenie może bardzo mocno zaważyć na przyszłości takiego młodego człowieka.
Oczywiście. I proszę zwrócić uwagę, że sfera edukacji jest tą sferą, która wywiera dla tego właśnie młodego człowieka, dla człowieka w całym spektrum jego życia bardzo znaczące skutki. Nasze wykształcenie determinuje bardzo wiele aspektów naszego życia. To są kwestie zawodowe, to są kwestie finansowe, ale i także towarzyskie, także rodzinne, także kulturalne. To jest wszystko to, do czego mamy dostęp, a do czego nie mielibyśmy dostępu, gdybyśmy nie byli wykształceni w tym konkretnym kierunku. I te zjawiska nieprawidłowego oceniania matur, jeżeli prowadzą do sytuacji, w której na przykład ktoś nie może podjąć kierunku studiów, który by chciał, albo podejmuje ten kierunek studiów z opóźnieniem, bo na przykład rok później poprawia maturę i dopiero wtedy się rekrutuje, no wywierają znaczące skutki. No proszę zwrócić uwagę, taka osoba rok później wejdzie na rynek pracy, prawda?
Już później będzie składał się na przyszłą emeryturę.
Oczywiście. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że nieprawidłowa ocena egzaminu maturalnego może powodować na przykład taki skutek, iż będzie niższy wymiar emerytury. Taki skutek, iż no jest to powiedzmy rok wyjęty z funkcjonowania na rynku pracy w danej dziedzinie, w której byśmy się już wykształcili. To nie są tylko ludzkie zawody, to nie są tylko rozczarowania i zawiedzione nadzieje, ale to bardzo często są realne straty, również o charakterze finansowym.
I waszym zadaniem będzie to zbadać, dlaczego ten współczynnik jest taki wysoki.
Naszym zadaniem będzie zbadać przyczyny. Kiedy ustalimy przyczyny, jakie leżą, prawne przyczyny, jakie leżą po stronie tego zjawiska nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych, będziemy mogli sformułować wnioski i rekomendacje. I to wydaje się, że będzie największa wartość realizowanego przez nas projektu badawczego, bo te rekomendacje mogą się przyczynić do poprawienia tego stanu rzeczy, do zmniejszenia liczby błędnie ocenianych matur. Bo nie oszukujmy się, matury oceniają ludzie w większości, bo komputery też, ale głównie ludzie, i tam, gdzie są ludzie, tam są błędy. I te błędy będą zawsze. Chodzi tylko o to, aby one nie przybierały takiej skali, jaka jest dzisiaj. Innymi słowy, aby to zjawisko było minimalizowane i aby przepisy prawa, które określają procedurę egzaminacyjną, w tym procedurę oceniania egzaminów, zjawisko błędnego oceniania matur minimalizowały, a nie maksymalizowały albo ukrywały, bo tak też do tej pory częściowo było.
A zatem czekamy na efekty tych badań, żeby poznać przyczyny tego zjawiska. Za chwilę w naszym programie zajmiemy się studiami doktoranckimi. Rozmawiamy między innymi o reformach w szkolnictwie wyższym. Teraz zajmiemy się szkołami doktoranckimi. To w jakim systemie pan się przygotowuje do zdobycia tytułu naukowego doktora?
Ja jestem tak zwanym starym doktorantem. Tak nazywamy osoby, które rozpoczęły kształcenie na poziomie doktoranckim jeszcze według starych zasad, czyli na istniejących do tej pory studiach doktoranckich. Ostatni nabór na studia doktoranckie odbył się na rok akademicki 2018-19. W tym roku rozpoczęły funkcjonowanie szkoły doktorskie jako nowa prawna forma kształcenia doktorantów w polskich uczelniach czy instytutach badawczych.
I jaka jest różnica pomiędzy starym doktorem a nowym doktorem?
Znacząca w wielu obszarach. Zasadniczo wciąż jest to młody człowiek, zazwyczaj młody człowiek, który młody naukowo, tak bym to określił, który ubiega się o stopień doktora, czy zamierza się ubiegać o stopień naukowy doktora i w tym celu podejmuje kształcenie w zorganizowanej formie. I ta forma właśnie się różni i całe to otoczenie, które wokół tego doktoranta jest, również znacząco się zmienia. Przede wszystkim szkoły doktorskie mają charakter interdyscyplinarny. To jest najistotniejsza zmiana. Nie ma już czegoś takiego jak szkoła doktorska w jednej tylko dyscyplinie. Tak jak to miało miejsce dotychczas na studiach doktoranckich. Chodzi właśnie o to, aby skłaniać tych młodych naukowców do kooperowania, do poszukiwania tych osiągnięć naukowych na styku różnych dyscyplin. Oczywiście jest tak, że każdy doktorant, który jest przyjmowany do szkoły doktorskiej, no realizuje jakąś tam, powiedzmy, dyscyplinę wiodącą, tak? A to prawo, a to ekonomia, a to biologia, chemia. Natomiast no, szkoła doktorska w tym zamyśle jako ten interdyscyplinarny instrument, czy ta interdyscyplinarna forma ma sprzyjać łączeniu tych zagadnień z różnych dyscyplin. Dalej, to są zmiany o charakterze, jakby je określić, ekonomiczno-socjalno-bytowym, bo tak bym je nazwał. W szkołach doktorskich każdy doktorant otrzymuje stypendium. To jest ta zmiana, która się dokonała względem studiów doktoranckich, bo...
Bo poprzednio to nie było czegoś takiego.
Poprzednio tylko część doktorantów otrzymywała stypendia, a przy tym tych stypendiów było kilka i różnych i każde z nich było przyznawane na różnych zasadach przez różne organy. No w efekcie ten system stypendialny był taki rozdrobniony, skomplikowany, a przy tym obejmował tylko część doktorantów. Ten nowy
Głównie
system obejmuje...
ten naukowiec młody był zatrudniony na danym kierunku, na danym wydziale, robił tam dydaktykę i wszystko i przy okazji pisał doktorat, zdobywał tam określone punkty w zakresie przepisanym prawem.
Tak, to jeszcze oczywiście zależy, czy ta osoba jednocześnie, poza tym, że była doktorantem, jest zatrudniona również w charakterze asystenta na uczelni, bo to znacząco wpływa na chociażby wymiar zajęć dydaktycznych. Natomiast w tym podstawowym zakresie rolą doktoranta jest prowadzić badania naukowe. I on nie powinien się skupiać na tym, czy on będzie miał za miesiąc zaplecze socjalne, bytowe, po to, żeby dalej te badania móc prowadzić, czy na przykład będzie musiał je porzucić na rzecz pracy zarobkowej. To był ten problem dotychczasowy, to, że ten system stypendialny obejmował tylko część doktorantów. W nowym systemie każdy doktorant, który kształci się w szkole doktorskiej, otrzymuje stypendium doktoranckie, natomiast oczywiście jego wysokość dalece odbiega od tego, czego byśmy oczekiwali od sfery szkolnictwa wyższego i nauki. A problem jest też taki, że ta wysokość stypendium doktoranckiego w bardzo wielu dyscyplinach, zwłaszcza tych, w których rynek oferuje duże możliwości, nie pozwala na przyciągnięcie najlepszych. W naukach humanistycznych i społecznych jest tak, że jest wielu chętnych do szkół doktoranckich, doktorskich i niewielu się dostaje, bo tych miejsc nie jest dużo. No ale w naukach ścisłych, w naukach technicznych często jest odwrotnie. Przedstawiciele różnych, nawet szanowanych uczelni prestiżowych, bardzo prestiżowych, mówią na przykład tak, przygotowaliśmy 10 miejsc w szkole doktorskiej, zgłosiło się 5 osób, przyjęliśmy 4, tak? Nie ma chętnych. To stypendium doktoranckie, jego wysokość nie przyciąga najzdolniejszych. Nie przyciąga najzdolniejszych. To jest, no znowuż, problem systemowy. Wracamy tutaj do pierwszej części naszej rozmowy. Problem związany z finansowaniem systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. No, a poza tym szkoły doktorskie, jako ta nowa forma kształcenia doktorantów, różnią się także i tym, że prowadzić je będą mogły tylko podmioty, które prezentują najwyższy poziom naukowy. To znaczy co najmniej kategorię naukową B+ w danej dyscyplinie, uczelnia albo instytut, który miałby ją prowadzić, będzie musiał mieć, aby taką szkołę doktorską móc prowadzić. To także jest istotne, aby powiązać uprawnienie do kształcenia przyszłych naukowców z tym, jaki jest poziom badań naukowych już w tej jednostce prowadzonych.
Co dawałoby gwarancję, że przygotowuje się rzeczywiście rzetelnie wykształconego naukowca.
Może nie tyle gwarancję, bo nie zawsze wyniki posiadane wyniki naukowe nie przekładają się zawsze na jakość kształcenia przyszłych naukowców, ale zasadniczo wspomogłoby to ten proces zapewniania kształcenia doktorantów tylko w tych ośrodkach, które już prowadzą badania na najwyższym
poziomie.
No i
jak na tym tle Białystok, białostockie uczelnie wyglądają w porównaniu do reszty kraju.
Teraz oczywiście na skutek wdrażania reformy jest okres przejściowy. My prowadzimy szkoły doktorskie, polskie, białostockie uczelnie prowadzą szkoły doktorskie w tych obszarach, w których dotychczas miały uprawnienia do nadawania stopnia doktora, natomiast te uprawnienia były nadawane jeszcze na zasadach poprzednio obowiązujących, które, powiedzmy sobie szczerze, i to nie jest chyba tylko moja opinia, nie były projakościowe. Obecne są zdecydowanie bardziej projakościowe i zobaczymy po pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, a ona się odbędzie w roku 2021 za lata 17-20, to jej wyniki zdecydują, jakie uczelnie i w jakich dyscyplinach, począwszy od 1 października 2022 roku, będą mogły prowadzić szkoły doktorskie. Ja oczywiście wierzę, że nasze środowisko podlaskie, białostockie będzie miało wysokie wyniki tej ewaluacji, a zatem nie tylko będziemy mogli prowadzić szkoły doktorskie w tych dyscyplinach, których już na Uniwersytecie w Białymstoku Medycznym czy na Politechnice Białostockiej prowadzimy, ale może nawet ten zakres się rozszerzy. A może, i to byłoby najbardziej pożądane, abyśmy wzmocnili pewne procesy konsolidacyjne w ramach białostockich uczelni i wspólnie prowadzili jedną szkołę doktorską, albo szkoły doktorskie prowadzili z uczelniami z innych miast. To byłoby bardzo pożądane.
Czyli jedna taka konsolidacja, współpraca.
Oczywiście, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy prężnym, ale jednak niezbyt dużym ośrodkiem akademickim. W Białymstoku działa obecnie, jeżeli mnie pamięć nie myli, 5 szkół doktorskich. A moje pytanie jest, a dlaczego nie jedna? Dlaczego nie jedna wspólna pomiędzy wszystkimi uczelniami? Jakkolwiek oczywiście uczelnie te prowadzą badania naukowe w różnych dyscyplinach naukowych, ale czemuż ci doktoranci nie mieliby ze sobą kooperować, współpracować, nawiązywać te styki naukowe?
Mamy fajnego kandydata na Politechnice, ale mógłby badania naukowe prowadzić na Uniwersytecie Medycznym, który ma na przykład w danej dziedzinie lepszą aparaturę.
Oczywiście, a biolog albo chemik z Uniwersytetu w Białymstoku, dlaczegoż nie mógłby zrobić własnego wspólnego projektu badawczego ze swoim kolegą z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prawda? A ktoś, kto na Politechnice zajmuje się zarządzaniem, czemuż nie miałby wejść w kooperację z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, prawda? To jest, ta kooperacja jest możliwa. Ona oczywiście nie będzie miała miejsca w przypadku każdego doktoranta, każdej dyscypliny naukowej, ale wierzę, że te procesy konsolidacyjne powinny następować. Zresztą, no przypomnijmy, w Białymstoku przecież od dawna mówi się o ewentualnym połączeniu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej.
Zobaczymy, czy te zmiany będą temu sprzyjały, czy też będą potęgowały jednak walkę o swoje terytoria i swoje wpływy. Dzisiaj rozmawialiśmy o maturach, studiach doktoranckich, reformie studiów wyższych. Naszym gościem był Łukasz Kierznowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant, ale także członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję za rozmowę i udział w audycji.
Dziękuję uprzejmie.
Lech Pilarski, do usłyszenia.